Jak to się stało, że temat rad dzielnic w Gdańsku, wydawałoby się bardzo lokalna sprawa, dotarł aż do kancelarii prezydenta? Wszyscy pana wskazują, że to pan jest sprawcą tego zamieszania.
I słusznie mówią, to znaczy, że są świetnie poinformowani i daje to nadzieję na współpracę. A co do genezy, no to jak pamiętamy, w październiku ubiegłego roku Oliwa pokazała projekt uchwały, którym zwracała się do miasta o możliwości prawne samorozwiązania. My, świadomi nacisków na takie potencjalnie negatywne dla Rady Miasta akcje, świadomi tych nacisków, żeby tego nie robić, stwierdziliśmy, że musimy wesprzeć Oliwę i zwołaliśmy konferencję prasową radnych z różnych dzielnic, aby właśnie pokazać, że u nas też są problemy, że też jest taka sama sytuacja lekceważenia. No i potem, mając na uwadze, że miasto od wielu lat po prostu jest głuche na nasze wołanie, stwierdziliśmy, że to może czas skorzystać z okazji, że w Pałacu Prezydenckim siedzą dzisiaj osoby, które kiedyś były w radach dzielnic Gdańska i jedna osoba, która jest nadal radnym miasta Gdańska, pan Karol Rabenda, i skorzystać z tego, że prezydent jest strażnikiem konstytucji, czas napisać apel tam, żeby tam zrobić dialog z miastem, z pośrednikiem, tak, z mediatorem w postaci właśnie byłych radnych, dzisiaj w kancelarii prezydenta.
Tu chodzi tylko o Gdańsk, czy jest szansa, że to będzie sygnał z Gdańska popłynie dla całej Polski i być może w kancelarii prezydenta powstaną po prostu jakieś przepisy, jakaś legislacja porządkująca nieco współpracę rad dzielnic z radami miast, czy generalnie z władzami miast?
Tak, planując to spotkanie, właśnie zastanawialiśmy się, co należy zrobić poza samym tym spotkaniem. No i najważniejszym wnioskiem pierwszym było to, żeby po prostu skupić się na ustawie o samorządzie gminnym. I dlatego właśnie nasze spotkanie było spotkaniem, które rozpoczyna pewien cykl spotkań doradców pana prezydenta z innymi miastami, z innymi radami dzielnic w innych miastach oraz z radami sołectw. To ważne, dlatego że to ten sam artykuł w ustawie o samorządzie gminnym, tam jest mowa o radach dzielnic i radach sołectw.
Przenosząc to wszystko na gdański grunt i skupiając się na problemach Gdańska, jakby pan to opisał, co w zasadzie jest problemem na linii rady dzielnic, miasto?
Mam wrażenie, że największym problemem jest brak tego dialogu, tak? Brak dobrej komunikacji. Same spacery z panią prezydent po dzielnicach nie załatwią problemu. Samo zrzucanie całej odpowiedzialności na panią Betlę i pana Kordowskiego też nie załatwia problemu. Dwójka ludzi wraz z jakimś tam małym zespołem nie jest w stanie z nami współpracować na jak najwyższym poziomie komunikacyjnym, jakiego my byśmy oczekiwali. Dlatego, że po prostu jest nas za dużo. My potrzebujemy też dialogu z osobami decyzyjnymi.
Ale za dużo, przepraszam, w sensie za dużo rad dzielnic, czy za dużo radnych w dzielnicach? Co pan ma na myśli?
Za dużo radnych i za dużo spraw. I to wszystko spada na głowę biura. Może czas albo to biuro powiększyć, albo pewne rzeczy, które dotyczą stricte już decyzji, na przykład różnic w uchwałach, że miasto podejmuje taką uchwałę, dzielnica taką, żeby rozmawiać już z najwyższym organem, który decyzję podejmuje, a nie przez pośredników. Brakuje nam bezpośredniego dialogu z miastem, czujemy się niesłuchani i tu jest największy problem, bo gdybyśmy mieli ten dialog i mogli merytorycznie porozmawiać, że słuchajcie, wasza uchwała nie przejdzie dlatego, że raz, dwa, trzy, cztery, ale możemy ponegocjować, poszukać kompromisu, zakładam, że w ogóle czulibyśmy się inaczej. A że jest po prostu odrzucenie, niewysłuchanie, jak w przypadku ulicy Marii Janion w Oliwie, no to niestety musimy walczyć o swoją podmiotowość po prostu.
Jest jakiś pomysł, jakieś konkretne propozycje rozwiązań, co należałoby zmienić?
Tak, właśnie co do tych uchwał, skoro już o tym mówimy, no to przede wszystkim jako Rady Dzielnic chcemy mieć realną możliwość wpływu na stanowione prawo i chcemy to zrobić w taki sposób, że jeżeli Rada Miasta będzie chciała na terenie danej dzielnicy podjąć jakąkolwiek uchwałę, która dotyczy jakiegoś kawałka terytorium dzielnicy, no to obowiązkowo musi zapytać Radę Dzielnicy o opinię. I teraz, jeżeli opinia Rady...
Ale dzisiaj też Rada Miasta często pyta o opinię Rady Dzielnicy.
Tak, tylko teraz chodzi o tą obowiązkowość i konsekwencję tej obowiązkowości, która ta konsekwencja ma polegać na tym, że jeżeli Rada Dzielnicy wyda opinię negatywną, przeciwną, czyli przeciwną do miasta, to miasto ma obowiązek przeprowadzić na terenie tej dzielnicy konsultacje społeczne, których wynik będzie wiążący w momencie przekroczenia frekwencji 30% mieszkańców dzielnicy.
Ja rozumiem to, przepraszam, wejdę w słowo w taki sposób, bo też jest dyskusja o tym, że rady dzielnic często są niereprezentatywne dla tej dzielnicy, że frekwencja w wyborach do rad dzielnic jest bardzo mała, że małe jest w ogóle zainteresowanie kandydowaniem do rad dzielnic. I ja rozumiem, że to jest taka odpowiedź na ten problem trochę, tak? To znaczy, rzeczywiście nie chciałby pan tego, żeby stanowisko rady dzielnicy było tym ostatecznym, ale żeby ono było sygnałem do zrobienia czegoś więcej w danej sprawie, do pochylenia się nad czymś, co może być jakieś konfliktogenne w dzielnicy, budzić jakieś emocje po prostu.
Oczywiście właśnie o to chodzi. I teraz co to daje? To jest realne narzędzie, dlatego że jeżeli na przykład nie będzie frekwencji w tych konsultacjach społecznych, to Rada Miasta jest zablokowana w kontekście tej uchwały. Nie może jej przeprowadzić do momentu przeprowadzenia tych konsultacji skutecznie.
No ale wie pan, przepraszam, tu wejdę w słowo, będę adwokatem diabła. To może paraliżować proces inwestycyjny, proces decyzyjny, no bo gdybyśmy mieli założyć, że musi być te 30% frekwencji w konsultacjach, no to przeciwnicy jakichś inwestycji mogliby ludzi namawiać do tego, żeby nie brali po prostu udziału w tych konsultacjach, żeby nie zbudować frekwencji. I wtedy co, zwiążemy miastu ręce zupełnie?
Oczywiście to jest zagrożenie, więc o tym progu frekwencyjnym możemy jeszcze rozmawiać. Niemniej jednak, czy nie uważa pan, że takie narzędzie pozwoli, czy zmusi miasto do tego, żeby zacząć z mieszkańcami realnie rozmawiać? Bo teraz oni tworzą pewne projekty, które myślą, że będą miały sens, ale to te projekty właśnie nie mają reprezentacji wśród mieszkańców, bo mieszkańcy najczęściej dowiadują się z mediów, że będzie jakaś uchwała. Więc może to narzędzie w końcu stworzy to, o czym tak szumnie pani prezydent mówi, czyli o tym dialogu, o tym społeczeństwie obywatelskim w Gdańsku. Na razie ja jego nie dostrzegam, ale może właśnie to pozwoli zbudować ten dialog.
To co ja uważam, to wie pan, to jest mało ważne. Ja się zastanawiam po prostu nad tym, no bo staram się spojrzeć na to z różnych stron i zdaję sobie sprawę, że taka blokada, no bo jestem w stanie sobie to wyobrazić po prostu, taki mechanizm, że ona następuje, no i pytanie, co dalej, bo też czasami jest tak, że dane inwestycje wykraczają poza obręb jednej dzielnicy i co wtedy?
No to wtedy musimy zapytać mieszkańców obu dzielnic, trzech dzielnic, czterech dzielnic, bo być może trzeba będzie taką inwestycję skrócić, nie przeprowadzać w całości, tak? No niestety, wprowadzenie takiego przepisu może nakładać na miasto pewne trudności, tak? Problemy w procedowaniu, w tworzeniu prawa. Niemniej jednak, no ja innego rozwiązania szczerze nie widzę, żeby zmusić miasto do rozmawiania z mieszkańcami. A co do tej reprezentacji jeszcze wrócę, o której pan przed chwilą wspomniał, no to wynika przede wszystkim właśnie z tego, że my nic nie możemy. No kto normalny będzie marnował swój czas, interesował się wyborami, do których kampania odbywa się w taki sposób, że dzwonię do swoich 10 sąsiadów, proszę ich, żeby poszli, 11 głosów wystarczy, żeby dostać się do Rady Dzielnicy, tak? No ja akurat swoją pierwszą kampanię teraz robiłem, to zdobyłem nieco więcej, bo ponad 100 głosów i chodziłem od drzwi do drzwi w okolicy swoich osiedli, tak?
Z drugiej strony ktoś powie 100 głosów na taką dzielnicę jak Osowa, no to śmiech,
właśnie,
prawda?
A właśnie i niestety kolejny powód, dlaczego zdecydowaliśmy się na taki apel, to jest właśnie to, że to nie tylko mieszkańcy, ale radni miasta arogancko się do nas zwracają ze względu na to, bo na przykład pan radny Bejm twierdzi, że w sumie po co słuchać rad dzielnic, skoro on sam do Rady Miasta dostał więcej głosów niż cała dzielnica razem wzięta do Rady Dzielnicy, tak? A on ma taki wielki wynik do Rady Miasta. No ale chwileczkę, czy my mamy takie środki? Czy miasto promuje tak bardzo nasze wybory, jak wasze wybory? Może nad tym trzeba się zastanowić, żeby ludzi zachęcać do udziału też w jednostkach pomocniczych, bo ta frekwencja nie tylko spada w kontekście osób głosujących, ale także w kontekście osób startujących w wyborach. Ludzie czują, że nic nie mogą, że są niesłuchani i nie kandydują, więc czas po prostu się zastanowić u góry, gdzie jest problem. A jeżeli nie widzicie problemu, no to może po prostu, skoro ustawa wam pozwala, bo daje dowolność tworzenia rad dzielnic, to może po prostu te rady czas zwinąć.
To co dalej będzie w tej sprawie?
No dalej w tej sprawie działamy, prowadzimy dalej pracę w naszym międzydzielnicowym zespole. Cieszę się, bo dzięki...
Ale jest, przepraszam, po stronie miasta jakaś wola, no bo też po tym spotkaniu prezydenta są takie oceny, że miasto ze zrozumieniem podeszło i urzędnicy, którzy byli na miejscu do tych problemów. Jak pan widzi przyszłość po prostu?
Widzę pozytywnie, tak? Jestem w kontakcie też z panem Kordowskim, poniekąd z panią Betlej, planujemy już spotkanie.
Czyli urzędnicy właśnie z referatu do spraw współpracy z radami dzielnic między innymi.
Tak, dokładnie. Planujemy już takie nasze spotkanie po tym spotkaniu w pałacu, tak, żeby się zobaczyć jeszcze w cztery oczy czy w sześć i porozmawiać sobie o najbliższych planach, a w międzyczasie jednoczymy radnych z różnych dzielnic i pracujemy nad tymi postulatami, żeby pójść już do miasta z konkretną propozycją uchwały zmieniającej statut Rady Dzielnicy, w której będą te nasze postulaty już zawarte, więc przed nami tak naprawdę najcięższa praca, bo praca merytoryczna, praca u podstaw i praca zjednoczenia po prostu, tak, zjednoczenia się ponaddzielnicowo, co nie będzie łatwe, no bo niestety poszedł przekaz, że jest to zagrywka, gierka, intryga polityczna.
A jest?
Wie pan co? Nie jest. Ale nie możemy zapominać o tym, że wszystko zależy od politycznych decyzji. Więc my możemy powiedzieć, że to nie jest chęć obalenia czy osłabienia władzy w Gdańsku, ale jest to próba wywarcia wpływu na polityków, żeby ich politycznymi decyzjami wprowadzić zmiany. My jako zespół, my jako radni, niektórzy jesteśmy w partiach politycznych, niektórzy nie jesteśmy, ale tu jako zespół i jako Reforma w ogóle zapominamy o naszych barwach. Ze mną w zespole od początku współpracuje człowiek, który był szefem komitetu Wspólna Droga 2050, z którego dostała się pani Banach, bardzo daleka na przykład ode mnie światopoglądowo i w ogóle poglądowo, a mimo to współpracuje. Dołączają kolejne osoby do naszego zespołu, rozmawiałem już z nimi. Wprost mówią, że panie Mateuszu, różnimy się pod wieloma względami, ale mamy wspólny cel i dlatego działamy ponad politycznie i międzydzielnicowo.